Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Kiedy skończyłem przed chwilą czytać tę Ewangelię, to takie pytania pojawiły mi się w sercu, że ciekawe, jak te słowa rezonują w Tobie, w Twoim sercu, jak je odbierasz, jakie uczucia się w Tobie rodzą. Boisz się? Jak wysłuchałeś tych słów, pojawił się w Tobie lęk? Wiecie, w ustach niedojrzałego, popapranego kaznodziei ta Ewangelia byłaby idealną pożywką do tego, żeby straszyć, żeby krzyczeć dzisiaj na Ciebie: ty popaprańcu, jak Ty żyjesz? Pójdziesz do piekła, będziesz się smażył. Jesteś głupi, jak Ty żyjesz? I tak dalej, nie? To przynajmniej raz w życiu każdy z nas spotkał takiego księdza albo nie księdza, pobożnego katolika, który uwielbia straszyć Bogiem. Kochani, kompletnie nie o to chodzi. Choć ta Ewangelia brzmi może strasznie, to pamiętajcie, że każde słowo w Piśmie Świętym czytamy w perspektywie nadziei. Bóg nie przychodzi nas straszyć. Bóg nie przychodzi nas skrzywdzić. Przychodzi po to, żeby ewentualnie nas ocucić. Dlatego czytamy to słowo w perspektywie nadziei. Czytamy w perspektywie tego, jakim pasterzem jest Pan. Dlatego szybki powrót do pierwszego czytania, przeuroczego, o tym, jakim jest pasterzem. Bóg jest pasterzem, jest tym, który się ciągle troszczy o swoje owce. To oczywiście obrazy, nie? Może niektórym z nas bliżej do barana niż do owcy, ale pasterz-owca to jest taka zależność. Ja jestem tym, który jest w oczach Boga, którym On się opiekuje. I On jest pasterzem, który, jeśli jestem taką tłuściutką i taką owieczką w życiu, której wszystko jest ok, to On nie przyjdzie i nie powie mi: zniszczę Cię, tylko będzie mnie ochraniał. A jeśli jestem z jakiegoś powodu dzisiaj taką owieczką, która gdzieś się pogubiła, nóżkę złamała albo coś jeszcze innego się wydarzyło, to On za Tobą już leci. To jest piękne, jak Ezechiel to ujmuje. Dokonam przeglądu moich owiec, uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Bo jeśli jesteś taką owcą, która siedzi w krzokach i się zaplątała w chaszcze i tam różne rzeczy się dzieją w tych krzakach, no to On już do Ciebie leci, żeby Cię uratować. Bo kochani, z takiej perspektywy trzeba to słowo czytać. To nie jest pasterz, który przychodzi zarżnąć swoje owieczki, bo są chore albo są zbyt dobre. Wiecie, to jest słowo o tym, że ten sąd, który dokona się w chwili mojej, Twojej śmierci, ale kiedy dokona się też kiedyś ostatecznie, jak to wszystko w końcu pójdzie w proch, ten sąd polega tak naprawdę na odkryciu wszystkich kart i na pokazaniu konkretnie Tobie, jaki był, jaki jest stan Twojego serca. To nie jest sąd, który polega na wytykaniu błędów, który polega na tym, że Bóg się na Ciebie obrazi i da Ci jakieś, nie wiem, tortury za to, żeś narobił w życiu. Sąd polega na odkryciu wszystkiego, co Ty nosisz w sercu. Sąd jest taką wisienką na torcie życia, które teraz prowadzisz. I tak naprawdę każdy z nas sam się sądzi. Każdy z nas w sposób, w jaki żyje, już się osądza. Jeśli dzisiaj żyję głupio, jeśli odrzucam Boga, no to On na końcu powie, no szkoda, żeś tak żył, nie? No ale masz, co chciałeś. Nie będę Cię gwałcił. Dam Ci to, czego chciałeś całe życie, nie? I to myślę, że musi być punkt wyjścia. Dlatego nie musisz się bać. Nawet jeśli Jezus mówi takie mocne słowa, to robi to po to, żeby Cię znowu ocucić. Żeby ten sąd był doświadczeniem radości. Zebraniem żniw pełnym słodkich owoców, a nie gorzkich. Coś, co najbardziej mnie dzisiaj zatrzymało w tym słowie, to taka zasadnicza różnica, jaka w tej przypowieści, którą Jezus opowiada, jest między tymi pierwszymi a drugimi, nie? Dwie grupy po lewej, po prawej stronie. I jest bardzo ciekawa różnica, bo ci ludzie osądzeni różnią się tym, że ci pierwsi po prostu kochali, a ci drudzy, uwaga, byli obojętni. Przeciwieństwem miłości niekoniecznie jest nienawiść, ale obojętność. Ci drudzy byli totalnie zobojętniali na to, co się wokół nich działo, na ludzi, których spotykali, na rzeczywistość, z którą się konfrontowali. Totalna obojętność. Patrzcie, że Jezus nie wyrzuca tym, w tej drugiej grupie ludziom, tego, że zrobili coś źle, tylko wyrzuca im to, że nic nie zrobili. To były chodzące ameby, obojniaki, pantofelki takie, w którym wszystko, było wszystko jedno. Jezus nie wyrzuca im to, że zabijali, gwałcili, kradli, nie wiem, co tam jeszcze robili, tylko to, że byli obojętni. I to mnie najbardziej dzisiaj uderza, że jeśli ja w swoim życiu będę hodował w sobie obojętność, to może mnie zgubić. Nie jest problemem to, że w życiu błądzisz, tylko to, że tak naprawdę wszystko ci wisi. To jest problem. Jezus nie wyrzuca im złych czynów, ale obojętność. I tak sobie to trochę tak rozpisałem na własne słowa. Może to była obojętność na potrzeby napotkanych ludzi. Wyrzuca im ślepotę na to, co się działo i wymagało jakiejś decyzji, jakiegoś ruchu, jakiejś akcji. Wyrzuca im zamknięcie w sobie, gdy potrzebna była otwartość i dialog, rozmowa. Wyrzuca im powierzchowną religijność. Myślę, że tutaj obojętność bardzo blisko tego leży. Taka powierzchowna religijność, która nie ma nic wspólnego z czynem, a jest tylko kwestią pięknych słów. A w środku totalna obojętność. Zamknięcie się w swoim dobrostanie, gdy trzeba było się ruszyć i na przykład wyjść do kogoś, kto akurat potrzebuje teraz moich dobrych oczu. Obojętność. My, kochani, będziemy sądzeni z miłości i obojętności. Tak naprawdę już się to dzieje tu i teraz. Jesteś sądzona, sądzony z tego, czy kochasz, czy jesteś amebą, czy jesteś po prostu obojniakiem. Jesteś obojętny. Jesteś po prostu obojętny. I skąd taka obojętność się bierze? Myślę, że taka obojętność bierze się w nas z tego, że my z jakiegoś powodu po prostu zamykamy się na miłość, że my sami sobie robimy krzywdę. To, że my popełniamy w życiu błędy, to jeszcze nie jest koniec świata. To, że na przykład kłócisz się ze swoją kobietą, ze swoim facetem, to jeszcze nie jest koniec świata. Jak się kłócisz, to znaczy, że coś tam ci jeszcze zależy. Jak cię wkurza ten facet, już nie możesz na niego patrzeć, ale mimo to wzbudza w tobie jakieś emocje, to znaczy, że coś tam się dzieje. Ale jakim dramatem byłoby to, gdybyś patrzył z totalną obojętnością, jak przez źloczyste szkło. Jakby nie zauważasz człowieka. To jest koszmar. To jest prawdziwa tragedia, obojętność. Osądza nas to, że my się zamykamy na miłość, że zamykamy się na spotkanie z Bogiem, który jest miłością. I ja myślę, że ten obraz sądu to nie jest obraz Boga, który się na koniec życia obraża i mówi, no nie byłeś fajny, to wypadł do piekła. Tylko to my sami się osądzamy, kiedy nie kochamy. No bo jeśli Bóg jest miłością, a tak mówi o Nim Słowo, a ja w swoim życiu nie próbuję kochać, nie uczę się tego, nic z tym nie robię, to jak ja się mam z tą miłością na wieczność skleić, złączyć? Osądza mnie to, że nie próbuję kochać. To jest dramat. I może to słowo Jezus daje dzisiaj po to, żeby tak zadać mi pytanie, jak to wygląda u mnie, czy ja przypadkiem w jakimś stopniu nie choruję na obojętność. I to myślę, że każdy dobrze, żeby się przejrzał w tym słowie. Taka obojętność w mojej relacji do Boga, do drugiego człowieka, obojętność wobec siebie samego, bo może już mi wisi to, jak wygląda moje życie i nic z tym nie robię, to jest też obojętność. Czy ja po prostu kocham? I taka trzecia myśl, może to słowo pokaże mi dzisiaj też, że no, kompletnie mi ta miłość nie wychodzi. To, co mogę zrobić, to po raz kolejny wrócić do tego, który jest mistrzem miłości. Jezus jest królem wszechświata i kochanie, jego królowanie polega po prostu na kochaniu. Atrybutami Jezusa jako króla nie jest berło, nie jest miecz, nie jest piękny tron. On nie potrzebuje tych wszystkich dziwnych pomysłów, żeby latać ze sztandarem po rynku i się drzeć, że on jest królem. On tego nie potrzebuje. On potrzebuje, żeby to w sercu było dla niego miejsce. I on pokazuje, co to znaczy kochać. On jako ten dobry pasterz, jak leci za tą tłustą albo tą chuderlawą owcą, to chce ją uczyć miłości. Jeśli nie umiesz dzisiaj kochać, to wracaj do Jezusa. Zacznij na Niego patrzeć na nowo. Zacznij na Niego po prostu patrzeć. I myślę, że jeśli będę przynajmniej próbował, to może nawet na koniec życia, jak stanę przed tym trybunałem, to powiem Jezusowi, no Jezu, próbowałem chociaż, nie? Chciałem kochać, ale mi nie wychodziło zawsze. Ale chciałem, próbowałem, nie chciałem być obojętny. No to myślę, że to wystarczy. Że to jest w ogóle klucz tej Ewangelii. Być obojętnym to być człowiekiem ślepym. Chcesz być ślepa, chcesz być ślepy, chcesz być obojętna, obojętny. Możesz. Ale to krzywdzi twoje serce. I gwiazdka. To już taka myśl, może nie do końca związana z tym, co przed chwilą powiedziałem, ale żeby jeszcze ten obraz osłodzić, żeby się tego Jezusa nie bać. To chyba rok temu mówiłem. W tej Ewangelii też bardzo urzeka mnie to, że Jezus się utożsamia z tymi, którzy są no takimi bidokami, popaprańcami. Nie, że Jezus jak widzi popaprańca, to nie mówi idź precz do kotła, do smoły, idź się smaż, tylko On mówi jestem tobą wtedy. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Kiedy ja doświadczam jakiegoś głodu, jakiegoś trudu, jakiegoś braku, to w tym wszystkim Bóg jest ze mną w tej całej sytuacji. To jest cudowne. I może dlatego niektórzy ludzie potrafią tak wychodzić naprzeciw innym, bo o tym pamiętają, że w tym cierpiącym człowieku, który jest obok mnie, jest Jezus. Ale we mnie też jest, kiedy cierpię. No i tyle. Amen.